Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Rekreacyjne inspiracje trasy bursztynowej.
Wakacje i związane z nimi wakacyjne wyjazdy na krańce świata dobiegają już końca. Miło chyba będzie wrócić do znacznie bliższych, lokalnych, co nie znaczy, że mniej ciekawych, wędrówek po ukochanym mieście. Póki co jeszcze w miarę pogodnie, złotojesiennie rzekłbym, proponuję spacer przebiegający w większości trasą bliższą, będącą wciąż jeszcze w rozkwicie przyrody. Zacznijmy go jednak przy obiekcie, w którego powstaniu partycypował człowiek i z którego człowiek, tu mieszkaniec Kalisza, jest chyba dumny. Znajdujący się nieopodal przystanek autobusowy, jak i parking, ułatwią nam dotarcie na miejsce startu przy ulicy Łódzkiej. Będące wcześniej własnością wojska i m.in. rodziny Bęckich, łąk i ogrodów leżących w dół od Łódzkiej, które zapewne okoliczna młodzież długo wykorzystywała na swoje rekreacyjne rozrywki już w międzywojniu, zaczęto przekształcać w boiska w połowie ubiegłego wieku. Po II wojnie w czynie społecznym wybudowano tutaj boisko dla OMTUR-u, czyli późniejszej Kalisji. Obecnie jest to tył leżące boisko boczne Kalisji. Nieco później po sąsiedzku powstało boisko Prosny i następne, to już był rok 1961, reprezentacyjne boisko Kalisji. Z widownią na 5000 miejsc i lekkoatletyczną bieżnią. Wkrótce pojawili się na nim na zawodach czy imprezach ogólnomiejskich czołowi polscy zawodnicy tamtych lat, m.in. Janusz Sidło, Jan Balachowski czy Wiesław Maniak oraz wielu lekkoatletów z zagranicy. Na nim też swoje mecze rozgrywali piłkarze. Tam także odbywały się imprezy na szczeblu centralnym. Meta etapu wyścigu pokoju, finał piłkarskiego Pucharu Polski, święto Trybuny Ludu z udziałem wielu gwiazd polskiego sportu. Może niektórzy pamiętają, jak malutki ciężarowiec Smalcerz niósł na ramionach wielkiego ponad 100-kilogramowego atlety Władysława Komara. Tym wtedy żeśmy żyli. Poza tym cóż, na boisku tym swoje szkolne zawody rozgrywała młodzież, a potem trafiały tam nawet wystawy psów rasowych. W połowie lat 60. z funduszy totalizatora sportowego postawiono obok halę widowiskowo-sportową. Wówczas był to symbol nowoczesności. Znalazła się tam sala ze sztuczną nawierzchnią przeznaczona dla rozgrywek sportowych. Najpierw tam głównie bokserzy przyciągali widzów, później siatkarze, koncertów i widowisk rozrywkowych. Owe imprezy mogło podziwiać ponad 700 osób. W hali znalazł się też basen sportowy z trampoliną i widownią na 200 miejsc na dwóch antresolach. A po wyczynach pływackich można było wysuszyć włosy przy wielkiej suszarce. Dostęp do nich, bo były dwie, znajdująca się w piwnicy szatnia damska miała swoją, panowie zagospodarowali parter. Chętni walczyli na takich trzystopniowych podestach. Należy podejrzewać, że współczesny sanepid na basenowo-szatniowe warunki nie patrzałby zbyt życzliwie. Ale wtedy to było coś. Później w kompleksie, tutaj teraz mamy po prawej stronie, pojawił się też kort tenisowy oraz w połowie lat 80. jeszcze jedna hala z boiskiem i tartanową bieżnią lekkoatletyczną. Obok przystawiono jeszcze siłownię. Gospodarzem całości jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Ale cóż, w 2011 roku na totalnie już, delikatnie to nazwę, zdekapitalizowanym, bardziej dobitnie brzmiałoby zdewastowanym boisku, rozpoczęto pierwszy etap wielkiego remontu. Pozyskano środki, wyłoniono z przygodami wykonawcę. Wtedy przebudowano m.in. trybunę zachodnią dla 1500 widzów. Dobudowano nowy budynek administracyjny, socjalny, o ten tam naprzeciwko. Ale władze miasta postanowiły iść za ciosem. Rozpoczęto kolejny, obszerniejszy i przede wszystkim znacznie bardziej kosztowny etap przebudowy. Powstała zadaszona trybuna wschodnia. na której sobie teraz siedzimy. No, obie widownie plus ta klatka dla kibiców przyjezdnych mogą pomieścić obecnie ponad 8 tysięcy widzów. Nowe wejście na stadion, ciągi komunikacyjne oraz praktycznie zupełnie nowe boisko. Z nawadnianą i sztucznie podgrzewaną elegancką murawą. Stąd te psie czempiony i podobni profani już tam wstępu nie mają. Jest też profesjonalna 8-torowa bieżnia lekkoatletyczna z całą infrastrukturą służącą rozgrywaniu poszczególnych konkurencji i wreszcie sztuczne oświetlenie na bodajże 1200 luksów. Jednym słowem, full wypas. I może rozpierani dumą kaliszanie, a ściślej kaliscy podatnicy, przełknęliby nawet sporą, znacznie zresztą przekraczającą założenia kwotę, jaka poszła na stadion, się mówi o 40 milionach, gdyby nie zaczęły z czasem wychodzić jakieś kolejne uchybienia i w projekcie, i w wykonawstwie, które niestety do dzisiaj uniemożliwiają realizację ambitnych planów związanych z wykorzystaniem tego obiektu na imprezy centralne. Na oddanym oficjalnie w marcu 2018 roku do użytku stadionie, eleganckim, nowoczesnym, nie grają poza tym pierwszoligowi piłkarze, a akurat to nie jest wina władz miasta, ani, co bardziej boli, nie zanosi się póki co na rozgrywanie tu lekkoatletycznych zawodów wyższej rangi. No szkoda, może kiedyś. Skoro o lekkoatletyce mowa, może parę słów powinienem powiedzieć o początkach tej dyscypliny w Kaliszu. Oto znajdujemy w kaliskiej prasie zapisek z września 1834 roku, kiedy to, teraz będę cytował, szybkobiegacz Hieronim Pawłowski w ogrodach bernardyńskich przebiegł odległość równą 11 wiorstom i 300 sążnią, a trasę od rogatki wrocławskiej do komory celnej w Szczypiornie pokonał w 48 minut. Z innego artykułu wynika jednak, że pokazy szybkobiegania kaliska publiczność oglądała nawet wcześniej, bo to w grudniu 1825 roku, no niedługo będzie dwustulecie, nieznany bliżej Nix popisywał się, taki termin obowiązywał, szybkobieganiem. A kawałek dalej czytamy, tenże Nix, szybkobiegacz, dawał widowiska. Paręnaście lat później podobne popisy w Kaliszu dawał Niemiec Józef Liebhardt. Rok później, znowu śmieszne sformułowanie, biegiem indywidualnym na czas, ponownie czarował kaliską publikę pan Pawłowski. Chyba się to spodobało i to nie tylko panom, bo w tym samym roku, jak zanotował później kaliski kronikarz Chodyński, Karolina Penekert z mężem odbyli kurs szybkobiegania i puszczali fajerwerki. Już w XX wieku, w maju 1911 roku, odbyły się w Kaliszu zawody lekkoatletyczne z udziałem sekcji gier ruchowych Warszawskiego Koła Sportowego oraz członków Łódzkiego Klubu Sportowego z programem biegi, skoki, rzuty, zawody piłki nożnej. KTW, już wtedy bardzo prężne, organizowało zabawy sportowe obejmujące m.in. mecze piłki nożnej, wyścigi piesze i na tyczkach oraz, ciekawe co to było, walki francuskie. Natomiast profesjonalnie taka klubowa sekcja lekkoatletyczna powstała w Kaliszu w Towarzystwie Sportowym Prosna po pierwszej wojnie w 1922 roku. Treningi prowadził tam bardzo znany działacz, współzałożyciel klubu, niezmordowany na niwie propagowania sportu, Witold Jarnutowski. W międzywojniu sekcje lekkoatletyczne posiadały też kluby KKS, później przekształcone w Bielarnię, a po wojnie w Klub Sportowy Włókniarz, Żydowski Klub Gimnastyczno-Sportowy Makapi, Klub Orle, Sokół i Strzelec. Lekkoatletykę zaczęto też mocno propagować w akademickim kole Kalisza. Nieco dalej, za Osirowską halą i hotelem, a jakże bursztyn, nieco w głębi skrył się budynek o ciekawej architekturze i jeszcze ciekawszej historii. Pod koniec XIX stulecia w Imperium Rosyjskim obok opodatkowania wielu innych artykułów postanowiono zająć się też bogatym źródłem dochodów, jakim była produkcja spirytusu i wódki. No, postanowiono wtedy, że wszystkie istniejące gorzelnie zobowiązane są sprzedawać swoje wyroby jedynie specjalnie utworzonym instytucjom państwowym, zwanymi zakładami monopolowymi. Dla guberni kaliskiej i przy okazji piotrkowskiej główny skład utworzono właśnie w naszym mieście. Miał on w sobie pomieścić 150 tysięcy wiader spirytusu. No, taka miara pojemności. Instytucje te miały się zajmować nie tylko przechowywaniem, ale również dystrybucją towaru do utworzonych przez państwo sklepów. W Kaliszu miało być tych sklepów 7, a sprzedaż alkoholu w lokalach i sklepach prywatnych musiała być prowadzona za specjalnym zezwoleniem. Czyli licencjonowanie sklepów z alkoholem ma już ponad stuletnią tradycję. Liczba osób zatrudnionych na terenie całego okręgu, czyli obu guberni, w tej branży miała wynosić ponad 400 osób. No, ale była to dobra praca, nic dziwnego, że na tą państwową posadę nie brakowało chętnych. Zgłoszono wówczas ponoć liczbę rekordową 4000 podań o pracę. A przy tej okazji państwo i tu zarobiło, bo do każdego podania, jak kroniki notują, żądano znaczków skarbowych, których łączny koszt, ktoś wyliczył, wyniósł 6,5 tysiąca rubli. Ale spójrzmy na budynek, bo pod budowę kaliskiego zakładu monopolowego wybrano właśnie ten plac tutaj na Tyńcu, zakupiony od miasta za cenę 7 tysięcy rubli. No, wcześniej w tym miejscu znany w Kaliszu ogrodnik Karol Nestrybkę prowadził ogród pomologiczny, no w zasadzie po prostu sad owocowy. Lokalizacja nowej instytucji podyktowana była zapewne usytuowaniem w pobliżu istniejących wówczas dwóch gorzelni. Gorzelni Tykociniera za Mostem Warszawskim i gorzelni Trąbczyńskich w Winiarach. Powstała komisja, która zagwarantowała sobie prawo do wyboru warunków podanych w deklaracjach, kierując się nie tylko taniością cen, lecz innymi okolicznościami odnoszącymi się do pośpiechu i akuratności wykonywania robót budowlanych. I na drugim posiedzeniu tejże komisji, takiego przetargu by można powiedzieć, wyłoniono wykonawcę, spółkę Kroll i Goldberg. No i tu się zaczyna ciekawa historia, albowiem w czerwcu 1897 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. A wśród gości przeważali rosyjscy urzędnicy z samym gubernatorem Michałem Daraganem. No, ważnymi uczestnikami byli członkowie komisji budowlanej, inżynierowie Chrzanowski, Stachlewski, Rosjanin Byków, który z nich zresztą był prawdopodobnie projektantem budynków tego kaliskiego monopolu. Aktu poświęcenia dokonał prawosławny duchowny Kozłowski. No i po ceremonii w fundamencie schowano żeliwną szkatułkę ze stosownym dokumentem, no ale po części oficjalnej znamienici goście udali się do, zacytuję prasę, gustownie przystrojonego flagami i zielenią baraku. Na śniadanie. No ładne mi śniadanie. Zresztą dla szeregowych pracowników budowy przygotowano ucztę na świeżym powietrzu. No i to śniadanie. Na jednym i drugim stole nie zabrakło oczywiście wódki. Rozpoczęły się toasty za zdrowie. Pierwszy za najjaśniejszego pana, przy trzykrotnych okrzykach hurra wznosi sam gubernator. Dostojnym urzędnikom wtóruje orkiestra strażacka, rozpoczynając wykonanie państwowego hymnu Boże chrań cara. Wszyscy goście stają oczywiście na baczność. No już w mniej oficjalny sposób padają następne toasty, pito i za gubernatora i kolejnych przedstawicieli władz, za komisję budowlaną i za gospodarza śniadania. No więc po takiej ilości alkoholu pewno do pamiątkowych fotografii wykonanych przez znanego kaliskiego fotografa Boretiego uczestnicy zapewne przystępowali cokolwiek, no, chwiejąc się na nogach, tak to nazwę. W grudniu 1997 roku, to była zresztą niedziela, odbyło się uroczyste oddanie monopolu i znów liczne toasty, z tym, że, znowu zacytuję prasę, po raz pierwszy pito wódkę monopolową, której smak bardzo wszystkim się podoba. Zabudowań było tutaj więcej, bo składało się tak, trzy duże murowane budynki oraz zabudowania gospodarcze, szopy i wozownia, magazyny, piwnice, rozlewnia, izba do korkowania butelek. Dla interesantów umieszczono też kantor, a w razie wypadku na miejsce znajdowała się nawet niewielka sala ambulatoryjna, czyli taka infirmeria. No, zważywszy na branżę, być może tych wypadków było tu sporo. W innym z budynków umieszczono urządzenie do preparowania węgli potrzebnych do filtrowania spirytusu, a w trzecim znajdowało się mieszkanie zarządzającego składem. Cały obieg ogrzewany był już wówczas za pomocą kaloryferów, a oświetlenie było oczywiście elektryczne. No, zatroszczono się również o estetykę miejsca. Skwer przed monopolem przyozdobiono niezwykłą dekoracją. Dwoma figurami naturalnej wielkości, wyobrażających strzelca i pastuszkę. W środku skweru między figurami umieszczono jeszcze fontannę. No cóż, po pierwszej wojnie kompleks obiektów przejęło na koszary wojsko. No, starsi mieszkańcy ulicy do dziś wspominają zapach siana wożonego tam dla wojskowych koni. No ale estetyka miejsca z roku na rok się, jakby tu nazwać, dekapitalizowała. Na dzisiaj z dawnej świetności monopolu pozostały raczej marne ślady. W 1945 roku podczas wjazdu do miasta Rosjan część zabudowań spłonęła. Już po wojnie kolejne obiekty zostają rozebrane lub przekształcone, tak jak budynek, w którym teraz mieści się hotel, czy budynki gospodarcze klubu Prosna. A w zachowanym w pierwotnym stanie fragmencie głównego budynku dawnego monopolu działa, jak możemy przeczytać, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK. Idziemy w kierunku Winiar. Przed skrętem w trasę bursztynową można jeszcze zerknąć na budowane w czasie II wojny przez Niemców osiedle, no nazwijmy to bloków mieszkalnych. A przy okazji, tak trochę ironicznie, uszczypliwie, możemy poddać wątpliwość tą przysłowiową niemiecką solidność. Bloki były budowane na terenach dawnych glinianek, no i kilkanaście, kilkadziesiąt lat później niektóre z nich zaczęły się po prostu zapadać, ściany rysować. Jeden z nich trzeba było podeprzeć, a w efekcie nawet rozebrać. No cóż, wielu Kaliszan westnie też pewno nostalgicznie, choć do dzisiaj się na pewno do tego nie przyzna, za wizytami w stojącym przed blokami pawilonie mieszczącym słynny bar Wiarus. Główne danie w menu tego baru, jakby tu powiedzieć, nawiązywało do snutej przed chwilą opowieści o monopolu. Mijamy po prawej ulicę sportową wiodącą do omawianych już przez nas stadionu, włókniarza i akwaparku i dalej po lewej, niemal naprzeciwko początku trasy, okazały choć także popadający już w ruinę dom właściciela jednej z tynieckich cegielni, pana Teofila Binkowskiego. No i trasa bursztynowa. Obwodnica Kalisza, która łączy ulicę Łódzką i Górnośląską, ma ponad 3 km długości, a docelowo ma połączyć, o tutaj z tego miejsca w lewo, przecinka jak widać już gotowa, jeszcze Łódzką z Warszawską i dalej może nawet ze Stawiszyńską. No, jakże potrzebna byłaby to inwestycja. No, czekamy cierpliwie. Budowa pierwszego odcinka trasy łączącego ulicę Łódzką i Częstochowską rozpoczęła się kilkanaście lat temu i otwarcie odbyło się we wrześniu 2005 roku. No, przy wjazdach na trasę ustawiono tablice pamiątkowe, tutaj widzimy je, które przypominają, że przez Kalisz przechodził kiedyś ważny szlak handlowy, no nazwie szlak bursztynowy. Etap drugiej budowy trasy rozpoczął się z drugiego końca. W listopadzie 2007 roku tam wybudowano duże skrzyżowanie z Górnośląską, mniejsze z Dworcową, wyburzono stare budynki i garaże przy Dworcowej i Konopnickiej. I wreszcie trzeci etap, od Częstochowskiej właśnie do tej przebudowanej Górnośląskiej w lutym 2010 roku. Ostateczne oddanie trasy w listopadzie, rok później. Trasa przebiega przez dwa mosty, na Swędrni i na Prośnie i posiada też prowadzącą obok ścieżkę dla rowerzystów. I chociaż oddanie każdego z tych odcinków wiązało się każdorazowo jakby z kontestacją części Kaliszan, a to źle rozwiązano ścieżki rowerowe. Przez mosty rowery trzeba taszczyć osobiście, nie da się przejechać rowerem pod czy obok mostu. A to nieco dziwnie zaprojektowano właśnie ten wylot trasy w kierunku Ostrowskim. Właściwie wpakowano go jeszcze niemal w centrum miasta, A to narzekano, że wydano stanowczo za dużo na zdobiące trasę rzeźby współczesne. O jednej z nich zresztą za chwilę powiem. A to, że te ekrany dźwiękowe przytłaczają swymi rozmiarami. No ale ogólnie rzecz biorąc, chyba trasa może stanowić pewną wizytówkę miasta. Ja obiecałem wędrówkę bliżej przyrady, więc oczywiście nie będziemy rzecz jasna pakować się w samą trasę, a podrepczemy, uważając na ewentualnych cyklistów, właśnie ścieżką rowerową wzdłuż trasy, poniżej trasy. Pierwszy most bursztynowy stanął w polu, jeszcze nim powstała sama trasa i wyglądało to, jak może pamiętamy, ciut komicznie. Powstał na swędrni, a te wędrówki polnymi właściwie ścieżkami, tutaj widzimy w lewo, w stronę Rajskowa i Tyniecki cmentarz, no wielu kaliszan wspomina z nostalgią. Tłumy szły tędy na cmentarz, zwłaszcza w okolicach Święta Zmarłych, Wszystkich Świętych. No była to taka trasa dość popularna. A za nami, w zasadzie po prawej, o teraz spójrzmy, kusi ofertą, no, niektórych bym może powiedział również możliwością kontemplowania powabu kąpiących się tam nadobnych dziewczyn, wybudowany w 2012 roku na powierzchni 4 hektarów akwapark. O akwaparku opowiadaliśmy sporo, więc teraz przypomnę tylko, że wcześniej, w zasadzie tuż przed II wojną światową, oddano w tym miejscu do użytku długo wówczas oczekiwany w Kaliszu odkryty basen. No, w jego dwóch nieckach kaliszanie pluskali się przez ponad pół wieku. Później jednak względy sanitarne zadecydowały, że mimo kilku prób jakby rewitalizacji tego obiektu basen zamknięto. Przechodzimy kolejny, będący elementem trasy bursztynowej, najdłuższy póki co w Kaliszu, bo liczący nieco ponad 100 metrów, most drogowy Świętego Wojciecha. Stąd po prawej też tylko przypomnę, ponieważ tymi trasami wędrowaliśmy już w czasie naszych spacerów i to nawet dwukrotnie, bo i wodą, i rekreacyjną ścieżką wzdłuż Prosny. Widzimy kolejne kaliskie mariny. No właśnie, teraz musimy się wdrapać na sam morz, ostrożnie, przejście jest dość wąskie. No i jesteśmy już po stronie Starego Miasta. Trasa bursztynowa w ogóle jakby rozpołowiła historyczną dzielnicę, a zarazem wniosła w sielską atmosferę tego zakątka sporo, no jakby to powiedzieć, twórczego niepokoju. Po tamtej części Starego Miasta, za trasą bursztynową, wędrowaliśmy już w ramach spaceru od Gotarda do Wojciecha. Dziś więc przejdziemy się zatem odcinkiem ulicy Bolesława Pobożnego, też zresztą bezlitośnie przepołowionej przez obwodnicę, w prawo, w stronę ogródka Jordanowskiego. Nim pożegnamy się jednak na dobre z trasą bursztynową, spójrzmy jeszcze na zdobiącą rondo Ptolemeusza, czyli skrzyżowanie trasy z ulicami Częstochowską i Nowym Światem, rzeźbę Kosmogonia. Tej rzeźbie, jak i jej koleżankom ustawionym na kolejnych rondach przy trasie bursztynowej oraz jeszcze jednej przed gmachem UAM-u należy się krótki, osobny komentarz. Są to rzeźby współczesne, jak widać, rzeźby Roberta Sobocińskiego, nowatorskie w formie i, co tu dużo mówić, nie do końca, jakby tu rzec, transparentne. Kaliszanie długo więc nieufnie spoglądali na kosmogonie, chaos i wzbudzonego, ale okazało się, że nie mieli racji. Rzeźby wypożyczone do Londynu na czas trwających tam w 2012 roku Igrzysk Olimpijskich zdobiły wioskę olimpijską, no i podziwiał je cały świat. Kiedy więc wróciły do kraju, zaczęliśmy bić się w piersi. Nasze dyletanctwo w zakresie oceny sztuki współczesnej szybciutko musieliśmy zresetować. Cóż, obecnie na swoim miejscu na trasie tkwi tylko kosmogonia, ale my za to zaczęliśmy widzieć symboliczną wymowę rzeźby. Patrzmy, Ziemia z zaznaczonym na niej kaliszem jest jakby w centrum wszechświata. To jest tak jakby echo błędnej w efekcie teorii Ptolemeusza, zresztą patrona ronda, na którym stoi teorii geocentrycznej. Podziwiamy również szlachetne tworzywo, z jakiego powstała, czyli brąz. No No i ostatni odcinek spaceru. Uśpione ulice. Najpierw oryginalna w nazwie ulica Czarna Droga. No rzeczywiście, nawierzchniowo popatrzmy, ona jest wciąż czarna. Później wspomniana Bolesława Pobożnego. Z prawej odbija Wioślarska. No, sugeruje nazwą, że wracamy do przystani. I w końcu docieramy do Parkowej, która to nazwa została przeniesiona tu z ulicy biegnącej do II wojny do parku wzdłuż Szkoły Muzycznej Baszty Dorotka. No, obecna Parkowa nie może raczej pochwalić się takimi spektakularnymi obiektami. Jej zabudowa, jak zresztą całej tej części miasta, jest, owszem, też już w większości wiekowa, ale są to raczej budowle, o których przewodniki za bardzo nie wspominają. Za to sporo można by powiedzieć o obiekcie stanowiącym finał dzisiejszej wędrówki, czyli o ogródku jordanowskim. Wejdźmy sobie zatem doń. Przysiądźmy i odpocznijmy na jednej z ogródkowych ławek. Ale co to? Dzisiejszy spacer, a zatem i audycja trwa już dość długo. No to może na kontynuację zarówno wędrówki, jak i gawędy o ogródku jordanowskim i jego okolicach zaproszę szanownych słuchaczy do Radia Rodzina ponownie za miesiąc.